Przeczytam kolejny fragment z Ewangelii Marka, chociaż właściwie będzie to taki mały przeskok, ale niezupełny. W Ewangelii Marka w 3 rozdziale czytamy od 13 wersetu. Ewangelia Marka, 3 rozdział, 13 werset. I dalej czytamy takie słowa. I wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzać demony. Powołał ich więc 12, Szymona, któremu nadał imię Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, i nadał im imię Boanerges, to znaczy synowie Gromu, i Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka, i Judasza, i Iskariotę, który go wydał. To jest fragment, który w pewnym momencie Jezus, możemy się zdziwić właściwie takim zwrotem akcji, który ma miejsce w takich trudnych okolicznościach, ponieważ wcześniej, kiedy czytaliśmy o tym, że Jezus uzdrowił człowieka z uschłą ręką w synagodze, reakcją na to uzdrowienie, reakcją faryzeuszy było to, że chcieli razem z Herodianami zgładzić Jezusa. To jest w 3 rozdziale, w 6 wersecie. I można by pomyśleć, że to stworzyło takie realne zagrożenie dla Jezusa bycia obiektem poszukiwań, może jakiegoś zamachu, może sytuacji, która by właśnie oznaczała jakieś niebezpieczeństwo dla Jezusa i pewnego rodzaju napięcie. Myślę, że napięcie ze strony religijnych i też w pewnym sensie politycznych przywódców, czyli pewne takie dwie siły, jedna religijna, druga taka świecka, polityczna, sprzymierzyły się ze sobą w jednym celu, żeby zgładzić Jezusa. I to jest ciekawe, że skoro faryzeusze byli przeciwnikami panowania Rzymu w Izraelu, Herodianie z kolei byli zwolennikami tego, żeby taki porządek polityczny w Izraelu panował, mimo tych swoich różnic diametralnych co do sytuacji, która była w Izraelu, w tej jednej sprawie potrafili się zjednoczyć. I to pokazuje nam zdolność wrogów Boga do jednoczenia swoich sił, by występować przeciwko Bogu. I Jezus był w takiej sytuacji, kiedy takie zagrożenie nastąpiło, ale czytamy potem w tym 7 wersecie, że Jezus z uczniami odszedł nad morze, ale nie odszedł sam. Jezus, uczniowie i wielki tłum ludzi szedł z nimi z Galilei, z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i zza Jordanu i z okolic Tyru i Sydonu. Wielki tłum, drugi raz podkreślone jest to, słysząc o wszystkim, co czynił, przyszedł do niego. Kiedy zobaczymy te wszystkie wymienione krainy przez ewangelistę Marka, z których przybyli ludzie w takim wielkim tłumie, wielkim zgromadzeniu, to oprócz Samarii to chyba cały Izrael jest wymieniony, ponieważ zaczyna od Galilei, czyli od tej północnej krainy Izraela. Potem mówi o Judei, czyli tej południowej. Potem jeszcze schodzi, okolice Jerozolimy są osobno potraktowane i Idumea, czyli ta wschodnio-południowa część Izraela też jest wymieniona, czyli tak z północy na południowy wschód i potem znowu do góry. I zza Jordanu, czyli z tej wschodniej strefy Izraela na wschodnim brzegu Jordanu i jeszcze do góry z okolic Tyru i Sydonu. To są fenickie miasta, które właściwie symbolizowały tą krainę tak naprawdę i one były na północy Izraela, czy na północnym zachodzie. Więc Marek zatoczył takie kółko i tak jakby po prostu wyszczególnił wszelkie możliwe krainy Izraela, które zbiegły się po to, słysząc o wszystkim, co czynił, przyszli do Niego. I zobaczmy te okoliczności, w których Jezus powołuje apostołów, bo to ma miejsce właśnie w tych okolicznościach. Z jednej strony tłum naciskał na Niego tak bardzo, że powiedział uczniom, o czym czytamy dalej, żeby przygotowali łódź, bo byli nad Morzem Galilejskim i ze względu na łódź, który na Niego napierał, naciskał, czyli tak dosłownie tłoczył się do Niego, tak jak powiedzielibyśmy, tłoczy się w prasie wino. Po prostu ściska się, zgniata, miażdży, powoduje nacisk winogron, które puszczają sok. W taki sposób ten tłum był przyrównany w zachowaniu wobec Jezusa. I Jezus reagował w taki sposób, mówi, no to jedyne rozwiązanie, po prostu mieć łódkę w pogotowiu, w razie gdyby ta sytuacja była no, tak trudna. Co ciekawe, właśnie ostatnio oglądałem film o wydarzeniach tragicznych w sporcie i chyba w 88 albo 89 roku poprzedniego wieku na jednym ze stadionów Anglii podczas jakiegoś półfinału Liverpoola z kimś tam tłum kibiców wpakował się do centralnego boksu w taki sposób, że naciskał z taką siłą, było tylko jedno wejście, ten boks był ogrodzony bramkami po dwóch stronach i płotem ogradzając od boiska tych gromadzących się kibiców i tylko jedno wejście było do tego boksu. Oczywiście tam kilkaset ludzi mieściło się w tym boksie, ale na nieszczęście było to tak centralne wejście prowadzone z bramy z zewnątrz, że nowo napływający kibice pakowali się właśnie do tego sektora, nie zważając na to, żeby on był już wypełniony po brzegi. I nacisk tego tłumu był tak wielki, że 94 albo 96 osób zostało zaduszonych na śmierć. Tak po prostu ludzie byli w stanie wywołać ciśnienie, przyciskając tych ostatnich do barierek, do bram, że to spowodowało taką tragedię. Więc nie dziwi nas to, że Jezus, widząc tłum naciskający na Niego, wydał polecenie, żeby przygotować dla siebie łódkę, bo mimo, że był nad brzegiem morza, to sytuacja, no wydaje się, że tłumem się po prostu nie da zapanować. I ciekawe właśnie jest to słowo, że ten nacisk tego tłumu jest tam wskazany, ale wydaje się, że to nie był jedyny nacisk, który był wywierany na Jezusa, ponieważ to stronnictwo Herodianów z faryzeuszami również jakąś presję musiało na Niego wywrzeć. Mało tego, jeszcze czytamy o tym, że ludzie przyszli tam tak naprawdę, żeby zobaczyć cuda, które On czynił, więc nie byli za bardzo zainteresowani Jego nauczaniem, tylko bardziej cudami. I oczywiście Jezus nie szczędził udzielania błogosławieństwa tym potrzebującym w kontekście uzdrowień, uwalniania od demonów, bo tam też ten fragment o tym mówi, albowiem wielu uzdrowił, tak iż ci wszyscy, którzy byli dotknięci chorobą, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. A gdy duchy nieczystego ujrzały, padły Mu do nóg i wołały, Ty jesteś Syn Boży. A On przykazał im surowo, aby Go nie ujawniały. I w tych okolicznościach Marek jest takim ekspertem od pokazywania takich właśnie sytuacyjnych zdarzeń i on nam nakreśla moment, w którym doszło do powołania 12 apostołów. I wydaje się, że okoliczności nie były sprzyjające do tego. No Jezus był pod presją religijno-politycznego porozumienia sprzymierzonego przeciwko niemu w konkretnym celu, żeby go zabić. Tłum, który napierał na niego, naciskał, który był w zasadzie no, nie do opanowania, nie do okiełznania, zgromadził ludzi z całego Izraela. Demony, które robiły złą robotę, bo one ujawniały, kim on jest, ale Jezus nie chciał, żeby świadectwo o jego prawdziwości, tego, kim jest, wypływało z duchów nieczystych. Jezus nie chciał takiego świadectwa. Nakazywał im, aby milczały. Nie miał ochoty opierać swojego autorytetu czy prawdziwości swojego autorytetu na jakichś kłamliwych źródłach. I to wszystko mogło utrudniać tą zdolność do podjęcia właściwej decyzji przez Jezusa. Bo sami możemy uświadomić sobie w naszych życiowych okolicznościach, jak trudno nam jest podjąć decyzję, kiedy mamy różne niekorzystne okoliczności wokół siebie i poddawani jesteśmy jakimś naciskom, presjom. Chcielibyśmy jakiegoś oddechu, chcielibyśmy jakiejś przestrzeni, wolności, takiej spokojnej głowy, spokojnej myśli do tego, żeby o czymś ważnym zadecydować. A uważa się, że wybór 12 apostołów to jest właśnie najważniejsza decyzja, jaką Jezus podjął, oprócz tego, że poszedł na krzyż i złożył siebie w ofierze na krzyżu. I to jest druga najważniejsza decyzja, ponieważ wybrał reprezentantów Ewangelii po swoim odejściu, którzy będą apostołami, czyli posłańcami, nie tylko w sensie roznoszenia wieści o tym, czym jest dobra nowina, o przebaczeniu grzechów, ale również byli reprezentantami w o wiele szerszym znaczeniu, głębszym znaczeniu, po prostu byli uprawomocnieni do występowania w Jego imieniu. Czyli tak naprawdę obdarzył ich autorytetem, tych 12 spośród wszystkich innych uczniów, wyjątkowym, szczególnym, najwyższym autorytetem występowania w sprawach Boga i w sprawach ludzi właśnie dotyczących Ewangelii. I kiedy tak ważną decyzję Jezus ma podjąć, widzimy, co robi. Myślę, że nie jeden raz byliśmy w sytuacji, w której musieliśmy dokonać jakiegoś wyboru, bo spośród grona uczniów Jezus dokonał takiego wyboru. I co Jezus robi? Idzie na górę. Tutaj oczywiście nie ma słów o modlitwie, ale Łukasz, jak zobaczymy do 6 rozdziału, nie pozostawia nam wątpliwości. W 12 wersecie mówi: i stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Więc poszedł na górę po to, żeby się modlić i spędził całą noc na modlitwie do Boga. I ja jestem przekonany o tym, że Jezus wiedział, kto jest powołany, ponieważ wcześniej już powołał Piotra, powołał Andrzeja, powołał Mateusza, ale powołał ich do tego, żeby poszli za nim, a teraz ma miejsce takie szczególne powołanie spośród grona uczniów, powołanie do bycia apostołem. I bez wątpienia Jezus po prostu przychodzi do najważniejszej osoby, którą jest Ojciec, po to, żeby konsultować z nim ten wybór, a może też omówić każdą z tych osób, może przynieść ich też w modlitwie Bogu. Do końca nie wiemy, ale jestem przekonany o tym, że Jezus wiedział wcześniej, kto ma być wybrany, a jednak poszedł do Ojca w tej sprawie, w modlitwie. I uświadamia mi to, wiecie, że ile razy ja wiem, co mam zrobić, i kiedy już wiem, to ja już się nie muszę modlić. No bo po co się modlić, jak już wiem? Człowiek się modli wtedy, kiedy nie wie. A Jezus daje głowę, że po prostu wiedział, a jednak poszedł modlić się o wybór, który wiedział, jaki będzie. I Bóg jest, myślę, że o wiele bardziej skłonny do tego, żeby są sytuacje, w których wiemy, że coś powinniśmy zrobić w taki oczywisty sposób, ale potem, kiedy robimy to i to jest dobre, co robimy, następują jakieś trudności, przeszkody, problemy i zaczynamy wątpić, czy ten wybór jednak był dobry, czy nie był dobry. I myślę, że to, że Jezus poszedł z modlitwą do Boga przed tym wyborem, właśnie pomogło może wypowiedzieć te wątpliwości. Może usłyszał od ojca, mówi, może ojciec najważniejsze rzeczy mu przypomniał w tym wyborze. Mówi, wiesz, o co chodzi w ludziach, których przeznaczyliśmy do tego, żeby byli twoimi apostołami. Może nie chodzi o to, co właśnie w ludzkim aspekcie moglibyśmy doszukiwać się w takich postaciach, bo wybór nie polegał na tym, że wybrał najmądrzejszych, bo wybrał rybaków, czyli z wykształceniem, powiedzielibyśmy, skromnym. Było ich aż 4. Potem wybrał Mateusza. No ten pewnie był wykształcony, przynajmniej musiał mówić na pewno po grecku, pewnie po łacinie, z Rzymianami musiał się porozumiewać. Znał przynajmniej arytmetykę. Musiał też oczywiście wszelkie możliwe kursy walut po prostu znać na bieżąco, interesować się tym, przeliczać. Więc był człowiekiem, powiedzielibyśmy, z głową na karku, ale z kolei o wątpliwej reputacji. Ponieważ bycie celnikiem w tamtych czasach oznaczało współpracę z nieprzyjacielem, z wrogiem i automatycznie stawiało kogoś, wykluczało kogoś ze społeczności narodu izraelskiego. I wybrał takich ludzi, wybrał też Zelotę, o którym czytamy tutaj, że to jest Szymon Kananejczyk w tej ostatniej linijce, czy w przedostatniej, bo ostatni to jest Judasz. Ciekawe, że zawsze w tych zestawieniach imion apostołów te zestawienia mają podobną kolejność, ale nie do końca taką samą, ale Piotr jest zawsze na pierwszym miejscu, a Judasz na ostatnim. No i zawsze w przodzie są ci dwaj bracia, Jakub i Jan. Andrzej czasami jest obok Piotra na przodzie, czasami jest właśnie na tym czwartym miejscu, więc tak, ta kolejność nie jest taka sztywna, ale powiedzielibyśmy, Judasz jest na końcu wymieniany, a Piotr na przodzie, przynajmniej tak można to zaobserwować. Ale wybrał też Szymona Kananejczyka. A Kananejczyk dosłownie nie oznacza wcale człowieka z Kanaanu, tylko to jest od hebrajskiego słowa, które oznacza kananite. A kananita po hebrajsku oznacza gorliwy, żarliwiec. I zresztą w Dziejach Apostolskich czytamy, że ten Szymon ma przydomek Zelota, czyli jest członkiem skrajnie takiej rewolucyjnej organizacji zmierzającej do wszelkimi możliwymi środkami uwolnienia się spod okupacji rzymskiej, również zbrojnymi, czy przede wszystkim jakimiś zbrojnymi. I patrzcie, że on wybrał 12 apostołów, powołał ich i zgromadził w jedną drużynę tak różnie reprezentujących swoją taką osobistą postawą czy życiem różne polityczne nastawienia, różne też, myślę, społeczne jakieś niziny, wyżyny może, pewnie tam z różnych właśnie w tych warstw społecznych pochodzili, ale on złączył ich w jedną całość. I zobaczmy, ja byłem właśnie ciekaw, jakie było kryterium wyboru. Słuchajcie, no my byśmy powiedzieli, wybrał najlepszych. Ale co to znaczy najlepszych? To znaczy najzdolniejszych, najbystrzejszych, najmądrzejszych, najprzebieglejszych, bo do takich trudnych zadań ich powołał. Co oni tam mieli naj? Że on ich wybrał. A Marek po prostu rozbija te nasze spekulacje w taki prosty sposób, że aż nie pozostawia nam jakiegoś domysłu tutaj. Wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał. Koniec, kropka. Mili Państwo, to jest wybór dokonany na podstawie Bożego chcenia. I jak to mówił Lloyd Jones w jednym ze swoich kazań, taki kaznodzieja anglikański, on ich wybrał nie po to, żeby byli adwokatami Jezusa, nie po to, żeby byli pięknymi mówcami, argumentującymi wspaniałe tezy teologiczne, udowadniającymi wspaniałe twierdzenia o Bogu. On wybrał ich po to, żeby byli świadkami, a nie adwokatami. Zobaczcie, jaka jest różnica w kimś, kto jest świadkiem, a w kimś, kto jest adwokatem. Świadek ma być przede wszystkim prawdziwy. Świadek ma relacjonować to, czego był obserwatorem. Nie ma upiększać tego swoimi słowami. Nie ma dopowiadać tutaj jakąś elokwencją, barwnością wypowiedzi o rzeczach, których świadczy. On ma po prostu być rzetelnym sprawozdawcą. I zobaczmy, że takimi byli apostołowie. Kiedy dochodzi potem do wybrania apostoła w miejsce Judasza, kiedy w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale czytamy o tym, że Jezus po swoim odejściu z Góry Oliwnej do nieba, wracają apostołowie, zgromadzają się tam w liczbie 11, bo już Judasza nie ma z nimi, i to mówi 1:13 Dzieje Apostolskie. Oni tam zbierali się na modlitwie, nie byli tam sami, było tam około setki ludzi. Modlą się i mówią, Piotr mówi, trzeba, żebyśmy wybrali w miejsce Judasza jego zastępcę, bo tak mówi Pismo, cytują Stary Testament i wybierają kandydatów. I oczywiście jest dwóch tylko kandydatów. Jest Józef, zwany Barsabą, czy też Justem, i Maciej. I jakie było kryterium wyboru 11 do zastąpienia, do wyboru kandydata na 12 apostoła? Mówi, potrzeba, żeby ktoś od chrztu Jana był świadkiem. Trzeba to przeczytać. Był świadkiem wszystkiego, co Jezus dokonał, aż do chwili, kiedy został wzięty w górę do nieba. Czyli nawet nie do zmartwychwstania, aż do chwili, czyli od samego początku publicznej działalności Jezusa, od momentu ujawnienia się tego, kim Jezus jest, aż do chwili rozstania z tym światem. Takie było kryterium. Jana 1:22-21. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Zobaczcie, chodzi o kogoś, kto byłby świadkiem. Nie chodzi o kogoś, kto by właściwie interpretował te wydarzenia, czy je potrafił zwiastować, po prostu jakby, żeby był świadkiem. Dlaczego? Zobaczcie, jeżeli jesteście świadkiem wydarzeń jakichkolwiek, to za każdym razem mówicie to, co widzieliście. I czy ktoś wam zadaje podchwytliwe pytanie, czy niepodchwytliwe pytanie, wy nie musicie niczego dopowiadać, tylko opowiadacie rzeczywistość, której byliście udziałem, w której byliście obecni. I tego wymagał Jezus od tych 12, aby byli świadkami tego, kim on był, co robił, czego nauczał oczywiście, aby niczego tam ze swoich zasobów nie upiększali, nie dorabiali. I widzimy potem właśnie Ewangelia, chociaż Mateusz jest tylko ewangelistą i Jan, ale widzimy, że te Ewangelie, te relacje się różnią, ale przez to jakby wiarygodność ich wzrasta, ponieważ każdy widział to z jakiejś swojej perspektywy i przekazywał to, co zapamiętał, czy to, co szczególnie zwróciło jego uwagę, czy Bóg na co zwrócił jego uwagę. I myślę, że właśnie Bóg wybrał tak różnorodnych ludzi. Jan, widzimy, jest człowiekiem, który biegle się posługuje językiem greckim. Podejrzewam, że pozostali apostołowie niekoniecznie. I to właśnie, że Mateusz pisał do Żydów, z kolei Jan już pisze bardziej tak filozoficznie. Może właśnie to było bardziej czytelne dla ludzi z taką grecką mentalnością. I widzimy, że Bóg ma swój cel i do tego celu powołuje tych ludzi. To nie jest wybór, na który my byśmy postawili. Czterech rybaków. Po co aż czterech rybaków? Nie wystarczyłoby dwóch? Może z jakiegoś innego zawodu, jacyś reprezentanci. A jednak mało tego, że wybrał tych czterech, to jeszcze dwie pary braci. Andrzej i Piotr byli braćmi, Jakub i Jan byli braćmi. Jeszcze na dodatek wspólnie łowili ryby. Potem czytamy o powołaniu Filipa w Ewangelii Jana, a Filip okazuje się, że był z miasta Betsajdy, z którego pochodził Piotr i Andrzej, a potem Filip woła Natanaela, a Natanael jest utożsamiany z Bartłomiejem tutaj, więc ci ludzie się znali, byli jakoś ze sobą powiązani. W takim niezrozumiałym dla nas kluczu Bóg dokonał tego wyboru, ale miał właśnie swój cel. I zobaczmy, że co zrobił Jezus. Wezwał tych, których sam chciał. Wezwał, powołał ich. I co się stało? A oni przyszli. Nie ma tak, że kogoś wezwał, a ten powiedział, a ja nie chcę. Jak już był wezwany, to już odpowiedział na to wezwanie. Poszedł z Jezusem. I oczywiście Marek tutaj nie nazywa ich apostołami. Mówi, powołał ich 12, żeby z nim byli. Ale oczywiście i Mateusz, i Łukasz nie pozostawiają wątpliwości. Nawet Łukasz mówi, że nazwał tych 12 apostołami, czyli wprost ludźmi, którzy... Apostoł oczywiście to była bardzo szeroka nazwa na kogoś, kto był reprezentantem kogoś, był posłańcem czyimś. I w różnym sensie można używać tego słowa apostoł, nawet w takim świeckim sensie. I Jezus sam używał takiego słowa w tym świeckim sensie, kiedy mówił, sługa nie jest większy od Pana, ani poseł od tego, który go posłał. Używał takiego przykładu z życia ludzi, który był czytelny, znajomy i mówił, są posłańcy wysyłani przez panów z jakąś wiadomością i ci posłańcy właśnie określani byli słowem apostoł. Ale też byli wysłańcy, o których Bóg mówił wcześniej. Mówił, że posyłał proroków i posłańców właśnie apostołów do swojego ludu wcześniej już w Starym Testamencie, ale to, co dotyczy tych 12, to jest w szczególny sposób ta nazwa tutaj zastosowana, użyta i ograniczona tylko do tych 12. Potem dołączył do tego grona wybrany przez apostołów Maciej, ale też o tym Macieju nie mamy żadnych informacji potem. Niemniej Jezus dokonuje wyboru sam. Widzimy w Dziejach Apostolskich, Jezus powołuje na apostoła Pawła i apostoł potem broni tej swojej pozycji apostolskiej, będąc atakowanym przez innych, właśnie nazywa ich arcyapostołów, czyli takich apostołów samozwańczych, mówiąc konkretnie w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale, powołując się na to, mówi, czy nie widziałem Chrystusa Pana? Powołuje się na bycie świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego. I to ma być argument na... A potem jeszcze w drugim liście do Koryntian w 12 rozdziale mówi, że znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły u mnie we wszelkich przejawach mocy udzielania różnych takich znamion cudownych, prawda? Więc on mówi, że był uwiarygodniony przez samego Jezusa na podstawie obdarowania przez Niego mocą do szczególnych właśnie znaków, cudów i przejawów mocy. Także było to coś, co wykraczało poza sferę innych uczniów Jezusa, taki autorytet. I oczywiście najważniejszą taką prerogatywą apostołów było to, że oni przekazywali Boże Słowo. Oni byli tym jedynym wiarygodnym źródłem docierania Bożego Słowa do ludzi w takiej niezmienionej formie, czyli w formie, w jakiej otrzymali to od Boga i dzięki Duchowi Świętemu zachowali prawdziwość tego przekazu. I to jest oczywiście argument, na który się powołują pisma Nowego Testamentu. Ich wiarygodność była klasyfikowana na podstawie ich związku tych pism z apostołami, bezpośredniego związku tych pism z apostołami. To gwarantowało ich autentyczność. Wszystkie listy i Ewangelie musiały mieć udowodniony właśnie taki wpływ apostolski. I to było takie kryterium potem włączenia tych pism do kanonu Nowego Testamentu. Bo wiemy, że są też pisma apokryficzne, ale one nie mają tego certyfikatu apostolskiego, tego związku właśnie z apostołami. Więc to jest jakby najważniejsza funkcja, jaką mieli do spełnienia. Bycie świadkiem tego, co Jezus robił i czego nauczał. Bo czytamy o tym, że powołał ich do tego, aby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii, a potem, żeby mieli moc wypędzać demony. Powołał ich więc 12 i wymienia tych 12. To jest szczególny moment w życiu Jezusa. Wybiera takich swoich następców. Wybiera tych, którym powierzy Kościół, powierzy Boże Słowo, powierzy rozwój tego Kościoła, rozwój Ewangelii, budowanie zborów, przekazywanie potem darów. Wiemy, że w dziejach apostolskich apostołowie nakładali ręce, był udzielany Duch Święty. Działo się to wszystko przez apostołów. Byli oni właśnie tymi ambasadorami Jezusa na ziemi. I wybór naprawdę najwyższej rangi, jeżeli chodzi o Kościół, jeżeli chodzi o to, co miało miejsce po odejściu Jezusa. I widzimy, że te okoliczności nie są takie łatwe. Chciałoby się inaczej, tak po ludzku patrząc. Chciałoby się w jakimś odosobnieniu nie tylko na czas nocy od tego tłumu, od presji, nie tylko kilku godzin spędzonych na modlitwie z Ojcem, ale może jakiegoś dłuższego czasu. A jednak Marek, właśnie będąc takim relacjonującym akcję, pokazuje nam jako jedno ze zdarzeń mających miejsce w takim pewnym ciągu wydarzeń. I to wiecie, uświadamia mi pewną taką zdolność potem uczniów Jezusa do reagowania właśnie w sposób właściwy, będąc również pod presją może różnych okoliczności, różnych zdarzeń. Wiemy, potem Piotr trafia do więzienia, Jan trafia do więzienia, Jakub zostaje ścięty, Jan przeżywa najdłużej ze wszystkich powołanych tych 12 apostołów. Każdy jest poddany jakiejś presji, każdy jest poddany niesprzyjającym okolicznościom, zagrożeniom właśnie, tak jak apostoł Paweł, ze strony fałszywych nauczycieli, czy też tych, którzy chcieli zniszczyć dzieło Ewangelii i chcieli nakłonić do powrotu do tradycji starotestamentowej. Więc jakby z różnymi przeciwnościami każdy z tych apostołów się spotykał i musiał reagować, musiał podejmować decyzje, musiał najpierw wiedzieć, co ma zrobić. I myślę, że Jezus był dla nich przykładem. Co powinni robić, jak zachowywać się, jak rozwiązywać jakieś sytuacje i to jest jeden z tych przykładów, bo zobaczmy, że on powołał ich, aby z nim byli. Zobaczcie, pierwszy cel, dla którego ich wybrał, to aby z nim byli. Więc wybiera spośród uczniów, szczególnych uczniów i nie mówi im, że najważniejsze jest to, żeby się nauczyli tego, co on będzie mówił do nich, tylko najważniejsze jest to, żeby byli. Właśnie dlatego, że mieli być świadkami tego, co robił i co mówił. Więc pierwsze kryterium potem, które właśnie zostało w Dziejach Apostolskich wymienione, to jest trzeba, aby ktoś był świadkiem od chrztu Jezusa, aby chodził z nami od samego początku. Więc zadaniem ucznia Jezusa jest być z mistrzem, przebywać z nim. To jest sposób, w jaki Jezus uczył swoich uczniów. Przez obserwowanie go, przez wykonywanie oczywiście poleceń, przez wypełnianie zadań. Widzimy potem, że Jezus wyposaża tych 12 w moc do uzdrawiania wszelkich chorób, w moc do wypędzania demonów, nawet w moc do wskrzeszania umarłych. Że Jezus udziela im ze swojej mocy tej zdolności i po prostu wysyła ich, aby głosili Ewangelię i posługiwali się przy tej ewangelizacji właśnie takimi znakami. Ale pierwsza rzecz, do której ich powołał, to jest ta, aby z nim byli. Czyli nie można być uczniem Jezusa, nie będąc z nim, nie przebywając z nim. Albo może z drugiej strony, może nie da się być wysłanym do zadania, do którego Bóg powołał, bez przebywania wcześniej w społeczności z Jezusem Chrystusem. I myślę, że te dwie rzeczy dzisiaj również dotyczą nas, Jego uczniów. Pierwszy warunek to powołanie do zadania, do jakiego Bóg nas przeznaczył i oczywiście wyposażenie nas do tego zadania, ale nie ma tego przeznaczenia bez bycia w społeczności z Jezusem Chrystusem. I to słowo, które otwierało dzisiejsze nabożeństwo właśnie z Ewangelii Jana z 15 rozdziału. Widzimy, Jezus w czasie ostatniej wieczerzy wydaje ostatnie instrukcje i mówi, nie mówi, słuchajcie, jak będziecie uzdrawiać, to tylko tak, a jak będziecie prorokować, to tak, a nie tak, a jak będziecie chcieli oczyścić trędowatego, to zwróćcie uwagę na to, a jak będziecie chcieli głosić Ewangelię, to pamiętajcie, żeby najpierw mówić o tym. On tak nie mówi. On mówi, trwajcie we mnie. Ze mnie będziecie mieli mądrość, źródło, inspirację. Ze mnie, patrząc z tego, jak patrzycie na mnie, jak przebywacie w mojej obecności, to będzie dla was najlepszą lekcją, najlepszą nauką. Ze mnie będziecie czerpać potem wszystko to, co będziecie robić. Nie można iść robić, zwiastować, uzdrawiać, leczyć cokolwiek bez bycia w społeczności z Jezusem Chrystusem. I zobaczmy, że potem ewangelista Marek potwierdza te słowa, kiedy oni już otrzymali tą moc i mogli wykazać się tym, że uzdrawiali, że wskrzeszali, że demony im były podległe, ale kiedy Jezus zabiera trzech na górę przemienienia, właśnie Piotra, Jakuba i Jana, i wraca potem do tych 9, którzy zostali na dole, zostają oni otoczeni przez uczonych w piśmie, i tłum, który jest obserwatorem ich niepowodzenia w wypędzeniu demona z chłopca, którego przyprowadził ojciec do Jezusa, ale kiedy nie było Jezusa, to przyprowadził do uczniów. I oni go nie mogli wypędzić, tego demona. A Jezus im powiedział, bo nie modliliście się. Zabrakło wam więzi z ojcem, ze źródłem. Zabrakło wam tej łączności. Myśleliście, że jesteście w posiadaniu darów i to możecie je po prostu używać tak, jak chcecie. Trzeba było przejść do źródła najpierw. I w pewnym sensie potwierdza to właśnie, potwierdza to, że coś, co wydawało im apostołom się już oczywiste, że przecież oni wyganiali demony. Nie raz. I oni mówili, demonie, opuść tego człowieka. I to robił demon. I oni mówią, mamy już praktykę. I po prostu nie trzeba nawet się modlić o to. Wszyscy z nas doświadczyliśmy tego, że na takie słowa demon wychodził. I po prostu przystępują do realizacji swojego powołania. Ale zabrakło modlitwy, zabrakło więzi z Bogiem. I to jest najważniejsze, co Jezus przez ten przykład chce nam uświadomić, że nawet jeżeli nas wybiera, to Jego wybór nie jest na tej podstawie. O tak, ten brat będzie przydatny, ten gra na gitarze świetnie, też bym go wybrał. A ta siostra na skrzypcach, a ta po prostu prowadzi rewelacyjnie szkółkę i ma taki talent, a ten jest dobrym księgowym, a ten potrafi gotować. Tak, do kościoła ten się przyda. A ten potrafi tamto czy tamto zrobić w kościele. O tak, to jest dobry wybór. I my byśmy tak może chcieli budować kościół. Panie Boże, to jeden murarz, jeden cieśla, jeden elektryk, jeden hydraulik, jeden po prostu nauczyciel, jeden doktor, pielęgniarka, no i mamy komplet po prostu. Wszystko to będzie przydatne do funkcjonowania kościoła. A Pan Bóg ma swój wybór, kochani. On wybierał na tej podstawie, bo tak chce. I jesteś tutaj, bo Bóg o tym zdecydował. Alleluja, chwała Bogu. Po prostu nie ja o tym zdecydowałem. Nawet nie ten, który głosił Ci Ewangelię. Bóg o tym zdecydował. Bracie, kochane siostro, Bóg tak chciał. Alleluja, chwała Mu za to. I mało tego, jesteś tutaj, bo Bóg przeznaczył Cię do jakiegoś zadania. I to jest Jego zadanie. Ja nie mogę się porównywać z Tobą, Ty się nie możesz porównywać ze mną. My nie możemy tworzyć jakiegoś rankingu służb, czy zdolności, czy możliwości uzdrawiania, nauczania, ewangelizowania, czegokolwiek, bo Bóg po prostu, zobaczcie, powołał 12. Jeden, oczywiście wiemy, Judasz, do czego był powołany i to była decyzja Jezusa, świadoma i nie ma co do tego wątpliwości, że się pomylił albo po prostu nie wiedział. Było oczywiste, do czego go wybrał, powołał, miał swoje zadanie, ale tych pozostałych, co my o nich wiemy? Wiemy o Piotrze, bo jeszcze napisał 2 listy. No i wiemy z relacji Kościoła, że umarł śmiercią męczeńską, ale o tym już nie ma w Biblii. Wiemy, że to też nie z Biblii, że wszyscy pozostali oprócz Jana, tylko to w tradycji funkcjonuje, albo z apokryfów, że umarli śmiercią męczeńską. Ciekawe jest to, że Jezus nazywa apostoła Jakuba i Jana, czyli braci rybaków Boanerges, czyli ludźmi gromu, czyli synami gromu dosłownie. I możemy wiedzieć, dlaczego on tak ich nazwał, bo w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, w 54 wersecie czytamy o tym, że kiedy Jezus przechodził przez Samarię, a szedł do Jerozolimy, wysłał uczniów, żeby przygotowali dla Niego miejsce w jakiejś miejscowości w Samarii, ale ich tam nie przyjęli, bo wiedzieli, że zdążają do Jerozolimy i to była wystarczająca argumentacja, żeby odmówić pielgrzymom noclegu dla Samarytan. I co robi Jakub i Jan? Bracia, rybacy, Panie, chcesz, żebyśmy tak jak Eliasz spuścili grom z nieba na tych ludzi i spalili ich, pochłonęli tych dziadów jednych, po prostu odmówili nam noclegu. A Jezus mówi, o chłopaki, nie wiecie jakiego ducha jesteście. Ja nie przyszedłem wytracać, ja przyszedłem ocalić tych ludzi. Ja nie przyszedłem ich zgubić, zniszczyć. Ja przyszedłem ich ratować. I Jezus mówi, oni są synami gromu. A potem mamy takiego Jana, który jest prawdopodobnie najmłodszy z grona 12 apostołów, który dożywa być może setki w swoim wieku albo blisko. Jest tam 90-paroletnim człowiekiem, kiedy umiera i podobno śmiercią nie męczeńską, tylko taką naturalną. I kogo mamy w Janie? Ewangelistę miłości. Ale Pan Jezus mówi, tyś chłopie po prostu porywczy w takich swoich, ale może chodzenie z Bogiem spowodowało to, że Bóg odmienił Jana. Może z takiego porywczego stał się apostołem miłości. I czytamy jego Ewangelię i ile on mówi o tej miłości. Większej miłości nie ma nikt, kto daje swoje życie. To mówi apostoł Jan. Jan mówi, największe przykazanie to przykazanie miłości. Jan potem w swoich listach mówi, kto nie miłuje brata, nie miłuje Boga. I mamy pełną miłości w apostole Janie. I wydawać by się mogło, że to może już jest inny człowiek niż ten, który był na początku. I nawet Jezus nazywa go umiłowanym uczniem, czy Jan mówi o sobie, że jest umiłowanym uczniem. I po prostu Jan wydaje się, może z tej porywczości został uzdrowiony. Mówi nawet o miłości do nieprzyjaciół. I to wszystko Jan. Coś ten wpływ jego mistrza sprawił w jego życiu. A drugi brat dożywa jakiegoś późnego wieku. Piotr z kolei, też wiemy, no ileś tam, 20 lat później, zostaje złożony w ofierze na krzyżu. I nie mamy klucza, tak, w jaki sposób Bóg wykorzystywał tych ludzi. W tym sensie nie wiemy wiele o pozostałych 9. O tych 3, no o Jakubie też najmniej, o Janie może i Piotrze najwięcej. A potem mamy takiego Tomasza, który najwięcej jakby jest opisywany w Ewangelii Jana. Właśnie tego, który mówi, kiedy nie zobaczę miejsca po gwoździach, po prostu nie uwierzę. I nie jest obecny w czasie, kiedy Jezus przychodzi po raz pierwszy po swoim zmartwychwstaniu do uczniów zebranych tam razem. Akurat jego nie było. Ale widzimy, że Jezus ukazuje się potem po 8 dniach już tej grupie po raz drugi, kiedy Tomasz jest obecny i pokazuje mu ręce i bok i każe włożyć nawet palec i mówi, nie bądź bez wiary, ale wierz. I usuwa właśnie tą jego wątpliwość. Chce, żeby był świadkiem zmartwychwstałego Jezusa. Więc tyle wiemy o Tomaszu. Potem w Dziejach Apostolskich tak naprawdę większość tych imion występuje po raz ostatni w 1 rozdziale, w 13 wersecie, kiedy są tam wymienieni, zebrani na modlitwie po tym, jak właśnie Jezus został wzięty w górę do nieba i oczekują na modlitwie tego zesłania Ducha Świętego i tam właściwie kończy się informacja wszelka o nich, o takim Bartłomieju, o Tadeuszu, o Szymonie Zelocie, o Filipie, Mateuszu też, oprócz tego, że napisał Ewangelię, niewiele więcej wiemy. Więc zobaczmy, Bóg wybrał ich dla swojego celu i na pewno ten cel oni osiągnęli. I my nie wiemy, czego oni dokonali. W większości w tych ludziach. O, są jakieś oczywiście tradycyjne przekazy, że jeden tam poszedł do Indii, jeden do Armenii, jeden gdzieś tam po prostu, że zostali rozesłani na wszystkie 4 strony świata, ale to są jakieś przekazy ustne, czy tam gdzieś z apokryfów wynikające, jakaś może tradycja Kościoła istnieje, ale takiej jednoznacznej dokumentacji, która by to potwierdzała, no trudno jakby się doszukać. I co jest najważniejsze? Bóg osiągnął zamierzony cel. On ich powołał, On ich wybrał, On ich posłał. Jak ich posłał, to ich wyposażył. Jak ich wyposażył, to dokonali tego dzieła, do którego byli posłani. I to wystarczy nam powinno nam wystarczyć za ciekawość, jakiego oni tam dzieła dokonali w swoim życiu, czy kogo tam nie nawrócili, czy gdzie tam nie dotarli z Ewangelią, czy jakie tam zbory czy kościoły pozakładali, ale w niebie wszystko jest wiadome. I myślę, że wiecie, to mi pokazuje, tak jak w Kościele, my tylko wiemy o sobie tylko niewiele. To, co albo ktoś nam powie, albo my się dowiemy o kimś, a tak naprawdę dzieło jego życia to jest zapisane w niebie. I Bóg tak naprawdę wie, na ile my realizujemy to powołanie i tam jest najważniejsza kronika i zapis tych naszych, tego naszego bycia wiernym uczniem Jezusa Chrystusa. I to jest coś, co mnie po prostu pociąga do Boga, do Jezusa. Pociąga mnie właśnie Jego taka zdolność do wypełniania Bożego powołania i nie poddawania się tej presji okolicznościom, bo zobaczmy paradoksalnie, przed powołaniem tych 12 apostołów mamy tę presję tego tłumu, mamy presję faryzeuszy i Herodian i mamy demony, które chcą być świadkami osoby Jezusa Chrystusa, których którym Jezus nie pozwala mówić. I zobaczmy, powołuje tych 12 i zobaczmy, jak się dalej toczą losy, jak przebiega sytuacja. I poszedł do domu. No po prostu Jan, Marek jest mistrzem. On mówi, że on wziął tych 12 i poszedł z nimi do domu. Że on po prostu ich wyłonił z tego grona szerszego i chciał mieć z nimi chwilę takiej prywatności. I to jest piękne w Marku, że on właśnie to zapisuje. Poszedł do domu, ale zobaczmy dalej. I znowu zgromadził się tłum, lud, tak iż nie mogli nawet spożyć chleba. Ale mieli ten czas, jeszcze kiedy byli sami. Jezus mówi, po to was powołałem, abyście ze mną byli. Idziemy do domu. Poszliśmy w jakieś prywatne takie miejsce. Ale nie udało się uwolnić od tego tłumu, który tylko dowiedział się, gdzie jest Jezus, po prostu zwalił się w takiej liczbie, że było tyle roboty z tymi ludźmi, że Marek pisze, nie mieli nawet czasu na to, żeby zjeść. A wiemy, że dla Izraelitów posiłek był czymś szczególnym. Nie było to jakieś zagryzanie kanapki do zimnej herbaty. Po prostu posiłek to był posiłek. Miał swój czas w ciągu dnia i nie było nawet czasu, żeby przeznaczyć go na posiłek. Znowu tłum ludzi. Ale mało tego, Marek mówi o jeszcze innej okoliczności. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. I jeszcze mamy następne okoliczności, które tutaj domalowuje Marek. Mówi, jeszcze krewni powiedzieli, po prostu zwariował. Trzeba go zabrać. Trzeba odizolować go. Ludzie szaleją na jego punkcie. Tłumy gnają z każdego krańca po prostu Izraela. Wszyscy się o niego pytają. Wszyscy się do niego pchają. Po prostu coś niesamowitego. Jakiś kocioł. No, trzeba ewakuować tego naszego brata czy syna. Po prostu zabrać go stamtąd. I widzimy jeszcze jedne okoliczności, które wcale nie pomagają w tej całej sytuacji. A mało tego, przychodzą potem uczeni w piśmie i mówią, a ty to mocą Belzebuba robisz te rzeczy. I jeszcze mu dokładają do pieca. I w takich to okolicznościach właśnie Jezus dokonuje tak niezwykłego wyboru swoich najbliższych współpracowników. Ale właśnie po co ich wybrał? Po to, żeby widzieli całą prawdziwość jego służby. On niczego im tam nie oszczędził, w sensie nie wybielał, nie lukrował, prawda? Mówił, to jest cała prawda o tym, jak ich mistrz funkcjonuje i w jakich realiach przyszło im się uczyć po prostu tego, kim jest Jezus. I myślę, że to jest o wiele cenniejsze niż takie bycie uczniem właśnie w ławce, niż uczniem dzisiaj przed komputerem i pochłanianiem informacji tylko takich właśnie teoretycznych. Tam uczniostwo polegało zupełnie na czym innym. Żyli 3 lata z Jezusem, chodzili krok w krok za Nim. Po prostu byli obserwatorami wszystkich Jego zachowań, reakcji, słów, które wypowiadał, cudów, które dokonywał, obrony, jaką właśnie za chwilę będzie wypowiadał przeciwko Niemu, kiedy był oskarżony o to, że mocą Belzebuba dokonuje tych rzeczy. Więc wszystko to było na początku drogi. Ewangelista Marek opisuje to w 3 rozdziale. No, Mateusz w 10, ale Ewangelia Mateusza jest dużo dłuższa. Łukasz w 6, więc jest to na początku takiej publicznej działalności Jezusa. Niemniej już widać, że tłumy wszystkie z całego narodu dowiedziały się o tym, kim on jest i co on robi. I to, co różniło potem apostołów od innych uczniów. W Ewangelii Jana dowiadujemy się o tym, kiedy Jezus mówi twarde słowa i ludzie po prostu nawet spośród uczniów nie byli w stanie przyjąć tych słów i odchodzą, gorszą się i Jezus mówi, czyli wy chcecie odejść? I Piotr odpowiada piękne słowa. Mówi, Panie, ale ty masz słowa żywota. Oni przyszli do Niego, bo Jego słowa dawały życie. A ludzie przychodzili do Niego, bo chcieli być uzdrowieni. bo chcieli rozwiązania swoich problemów, bo zmagali się ze swoimi bolączkami i myśleli, może dotknę Jezusa, może zdejmie to cierpienie. I to nie były oczywiście złe motywacje, ale nie były najlepsze. A Piotr mówi, Panie, Ty masz słowa żywota. My jesteśmy dla tych słów życia, które przynosisz. I to różniło właśnie apostołów od, może też od innych uczniów, którzy chodzili za Jezusem. Oni, no nie ukrywajmy, mieli też może nadzieję, że będą zajmowali jakieś miejsce w królestwie, które ustanowi Jezus na ziemi. Nie byli tacy kryształowi, bez przesady, ale jednak to, kim był Jezus. Potem Piotr mówi, Ty masz słowa żywota, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Jezus, Piotr mówi te słowa, Ty jesteś Mesjaszem. My jesteśmy z Tobą, bo wiemy, kim jesteś, a nie wiemy, co możesz dla nas zrobić. I oby ta lekcja była dla nas pomocna w tym, myślę, takim trudnym czasie dla nas dzisiaj. Zastanawiałem się, czy to przesłanie może być jakimś noworocznym przesłaniem i wydaje mi się, że jest. Wydaje się, że jest, bo okoliczności są niesprzyjające. Presja może z zewnątrz jest naprawdę ogromna, żeby wywrzeć na nas jakieś reakcje, które sprawią, że będziemy w pierwszej kolejności zajmowali się na przykład zdrowiem, zajmowali się potrzebami tymi doczesnymi. A Jezus widać, że trwał niezmiennie w takiej relacji z Ojcem w najważniejszych chwilach swojego życia. Jest to tak czytelnie pokazane. I nic nie wytrącało go z tej drogi powołania przeznaczonej mu przez Ojca. I myślę, że to jest właśnie takie poselstwo dla nas. Bądźmy naśladowcami Jezusa. Bądźmy tymi, którzy przychodzą z modlitwą, z każdą decyzją do Ojca. Mniej ważną, ważniejszą, ale też nie ulegajmy właśnie presji po to, żeby mniej ważne rzeczy wypierały te ważniejsze. Właśnie jak chociażby społeczność nasza z Ojcem. I pamiętajmy, że Bóg powołał nas do tego, żebyśmy wypełniali Jego powołanie, Jego zadanie. Wysyła nas do różnych zadań, ale też powołał nas do tego, żebyśmy z Nim byli. I o jednym i o drugim nie możemy zapominać. I myślę, że tak jak słynny ewangelista Billy Graham na koniec swojego życia powiedział, miałem po prostu taki duży power do tego, żeby działać, ale zabrakło mi, powiedział, przyznał się przed swoją śmiercią, zabrakło mi tej drugiej strony, tego czasu poświęconego na relację z Bogiem, na bliskość z Bogiem, na modlitwę, na więź, na budowanie tej strony swojej służby. I myślę, że potrzebna jest równowaga. Jedno i drugie jest naszym powołaniem, ale jedno bez drugiego nie będzie działać właściwie, nie będzie funkcjonować. Nie będziemy, myślę, po prostu widzieć owoców może, czy skutków, czy cokolwiek właśnie może będzie powodowało nasze rozczarowanie. I modlitwa, i społeczność z Bogiem jest równie ważna jak zadanie, do którego nas powołał. I niech to będzie takim naszym mottem na ten nowy rok. Amen.